Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent.
Marcin Krzywicki, zapraszam na program Prezydent na 96 FM w studiu Akademickiego Radia Indeks. Wioleta Haręźlak, wiceprezydent Zielonej Góry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Przypomnę, można pisać, można dzwonić do nas. Adres e-mailowy prezydent@wzielonej.pl, telefon do studia 68 326 96 96. Ale zanim pytania słuchaczy, to zacznę ja. Wnioski 500+, zaczyna się zabawa, tak? Można powiedzieć. Szkoły dołączają do pomocy w tym temacie. To dobre rozwiązanie, że tutaj placówki oświatowe...
To, że szkoły i przedszkola, to nie znaczy, że to zabawa, panie redaktorze, to poważne przedsięwzięcie.
Ja sobie tak pozwoliłem w cudzysłów tutaj otworzyć.
My cały czas w cudzysłowie mówimy. Rzeczywiście ilość wniosków, które może być złożona, czyli ilość osób uprawnionych na terenie miasta Zielonej Góry, to ponad 10 tysięcy osób, czyli 10 tysięcy dzieci. To rzeczywiście skłoniło nas do tego, abyśmy zastanowili się nad sposobem przekazywania, a w konsekwencji składania wniosków, które będą składali rodzice. Gdybyśmy tylko i wyłącznie skupili się na tych budynkach, gdzie mieszczą się urzędy miejskie, czyli na ulicy Dąbrowskiego, na ulicy Podgórnej, to rzeczywiście za mało i postanowiliśmy rozszerzyć tutaj tą ilość tych punktów o szkoły, przedszkola i żłobki, bo przecież właśnie tam jest najwięcej dzieci i to właśnie tam przychodzą codziennie rodzice. Stąd też dla nich wielkie ułatwienie, bo już od 16 marca do 29 kwietnia będzie można pobierać wnioski w sekretariatach szkół, a od 1 kwietnia będzie można te wnioski już uzupełnione składać w szkołach. Oczywiście będzie to dotyczyło tylko i wyłącznie tych rodziców, których dzieci chodzą do konkretnej placówki oświatowej. To nie będzie tak, że będzie można przyjść skądś tam, nie chodząc i nie być związanym z tą szkołą, przedszkolem, żłobkiem, tylko rzeczywiście dedykujemy te deklaracje dla tych, którzy w określonej placówce mają swoje dzieci.
To jest bardzo ważna informacja, ale też te bardziej skomplikowane wnioski będzie można przynosić na ulicę Długą, tak?
Tak, rzeczywiście mamy również, będziemy mieli takich wnioskodawców, gdzie wypełnienie tego wniosku będzie wymagało współpracy, wsparcia, pomocy, w związku z czym te wszystkie wnioski będą kierowane i będą te osoby kierowane na ulicę Długą, do Zielonogórskiego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie pracownicy Wydziału Świadczeń Rodzinnych będą udzielali instrukcji, bo ten wniosek ma 16 stron. Nie wszystkie strony dotyczą każdego. Każdy w tym wniosku musi znaleźć siebie i swoją sytuację rodzinną i prawidłowo uzupełnić ten wniosek. Natomiast wszyscy ci, którzy złożą te wnioski za pomocą internetu, czyli wypełnią ten wniosek i prześlą go na adres świadczeń rodzinnych, i popełnią jakieś błędy w wypełnianiu, będą proszeni indywidualnie po to, aby skorygować te błędy, żeby można było to poprawić. Prosimy również rodziców, żeby prawidłowo przede wszystkim pisali numer konta, bo zmiana jednej cyfry zmienia również właściciela tego konta i to jest dla nas również bardzo ważne, na co nie będziemy mieć też większego wpływu, bo tutaj ten wpis musi być po prostu prawidłowy.
Tutaj czasu oczywiście na przemyślenie, na rozwiązania różne i szukanie ich było niezwykle mało. Jeżeli chodzi o angażowanie placówek oświatowych w ten program 500+, to w innych miastach też gdzieś tam to zaczyna funkcjonować w ten sposób?
No to rzeczywiście inne miasta również placówki oświatowe, mówiąc tak kolokwialnie, uruchamiają do tego programu tylko po to i przede wszystkim po to, żeby rodzice mogli swobodniej pobrać wnioski. Jeżeli wnioski można pobrać już od 16 marca, to rzeczywiście spowoduje to, że nie będziemy mieli tej kumulacji 1 kwietnia.
Zostają 2 tygodnie nawet.
Dokładnie.
Tak, 2 tygodnie zostają.
Proszę też pamiętać, że wniosek nie trzeba składać już 1 kwietnia. Tutaj to może być rozciągnięte w czasie i to może potrwać nawet do końca kwietnia. Zresztą wnioski będą do pobrania aż do 29 kwietnia. Mam nadzieję, że w związku z tyloma punktami, w których będzie można odebrać te wnioski, również rozłoży nam się to, jeśli chodzi o ilość pobierających osób.
Jeżeli chodzi o osoby, które będą przyjmować te wnioski w placówkach oświatowych, one przejdą jakieś szkolenia, będą do tego przygotowane?
Wszystkie te osoby, które będą zajmowały się przekazywaniem, a w konsekwencji przyjmowaniem tych wniosków, oczywiście nie mogą w tak krótkim czasie przejść szkolenia, który zapewni, że na pewno te wnioski będą dobrze wypełnione. Natomiast tak jak powiedziałam na początku, wszystkie te wnioski ze szkół, z placówek oświatowych będą przekazywane do Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Tam one przejdą weryfikację, jeśli chodzi o ich poprawność. Jeśli okaże się, że ten wniosek jest w jakiejś części źle wypełniony, będziemy prosili tych rodziców o przyjście już indywidualne do Wydziału Świadczeń Rodzinnych na ulicę Długą i poprawienie tego wniosku w tych zapisach, w których on został błędnie wypełniony.
Dzisiaj nasz program na pewno te tematy oświatowe będą dominować, jeżeli chodzi o zerówki szkolne, jak zainteresowania, bo już pewnie coś możemy wiedzieć.
Oddziały przedszkolne przy szkołach, takie jest prawidłowe nazewnictwo.
Tutaj też pozwoliłem sobie na cudzysłów.
Tak, mówimy umownie zerówki szkolne, bo pamiętamy je z lat ubiegłych, wtedy one wszystkie funkcjonowały w każdej szkole podstawowej. Dzisiaj wracamy do tego modelu, choć powrót do tego modelu jest absolutnie zmodyfikowany i zupełnie inny, jeśli chodzi o organizację. Nasze oddziały przedszkolne przy szkołach to tak naprawdę z nazwy są oddziałami przedszkolnymi, w związku z czym funkcjonują na bardzo podobnych zasadach jak te oddziały, które są w budynkach przedszkoli. Oferujemy dzieciom oprócz 5 godzin podstawy programowej, 5 godzin opieki bezpłatnej z nauczycielem w tej samej sali, czyli nie w świetlicy masowej dla pozostałych dzieci ze szkoły, minimum 2 posiłki, czyli w momencie, kiedy rodzice będą chcieli, mogą to być 3 posiłki. Natomiast tutaj jakby ustawodawca w zarządzeniu zapisał, że tą formą wyżywienia mają być 2 posiłki, a my tutaj rozszerzamy tą ofertę, jeśli rodzice w jakiejś szkole będą chcieli, aby to był na przykład śniadanie, obiad i podwieczorek, to oczywiście kuchnia, dyrektorzy są przygotowani do tego, żeby tą ofertę spełnić, to oczekiwanie spełnić. To, co jest dodatkowe również, to opieka podczas wakacji i podczas ferii. W szkołach, tak jak w przedszkolach, będzie zrobiony grafik dyżurów w szkołach i te szkoły, które w określonych miesiącach, czyli w lipcu i w sierpniu, będą miały dyżury, będą przyjmowały dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach, bez względu na to, gdzie one podczas roku szkolnego się uczyły, gdzie przebywały. Tak jest dokładnie w modelu przedszkolnym i to chcemy również ten model przenieść na szkoły, czyli te szkoły, które zorganizują oddziały przedszkolne. A dzisiaj wiemy już na pewno, że oddziały przedszkolne powstaną w każdej szkole podstawowej, bo zainteresowanie rodziców jednak jest bardzo duże. My rozpoczniemy jeszcze szerszą kampanię informacyjną po to, żeby dotrzeć do rodziców z informacją na temat oferty oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, tak aby rodzice, dokonując właśnie teraz, w tym najbardziej kluczowym momencie, kiedy rozpoczynają się nabory, podjęli tą decyzję w sposób zupełnie świadomy. Ale jeśli rodzicom nawet zabraknie tego czasu, bo rzeczywiście jest go bardzo mało i gdzie się jeszcze cały czas pytają się samych siebie, jakiego wyboru dokonać, bo ten wachlarz jest bardzo duży. W związku z czym my będziemy czekali na rodziców, na ich dzieci nawet w sierpniu. Także gdyby rodzice chcieli jednak posłać swoją pociechę do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, jesteśmy gotowi przyjąć takie dziecko nawet w sierpniu.
A co się kryje za tym stwierdzeniem, że zainteresowanie zerówkami szkolnymi jest bardzo duże? Jakie są proporcje na teraz? Coś możemy powiedzieć liczbowo na przykład?
Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że połowa dzieci sześcioletnich już dzisiaj na pewno będzie w oddziałach przedszkolnych, przedszkołach, a liczymy, że tych dzieci będzie więcej, ponieważ może okazać się w wyniku rekrutacji do przedszkola, że z grupy sześciolatków pozostanie na przykład 15 dzieci. Wtedy do tej grupy będą dołączone dzieci młodsze. Będzie to wtedy grupa mieszana i być może to nie będzie odpowiadało wszystkim rodzicom i jeszcze wtedy będą chcieli dokonać weryfikacji swojej wcześniejszej decyzji. Na to również jesteśmy przygotowani.
Czyli na razie patrzycie, przyglądacie się, jakieś ruchy podejmujecie też w tym temacie? Nie wiem,
cały czas
placówki przygotowane pod wygaszenie, czy coś takiego będą dalej wygaszane? Jak to wygląda?
Nie będzie żadnych placówek wygaszanych. My mamy taką ilość dzieci, że ten stan, który mamy, jeśli chodzi o bazę szkół, przedszkoli, jest absolutnie optymalny i tutaj w tym zakresie tu żadnych ruchów nie będzie i być nie może. Natomiast cały czas będziemy prowadzili jednak kampanię informacyjną, bo przypomnę, że ta oferta związana z oddziałem przedszkolnym przy szkole to nowa oferta. Ona wymaga czasu, ona wymaga też dogłębnego zapoznania się. Niestety bardzo żałuję, że ustawodawca nie dał nam tego czasu, że tak krótko było, żeby dotrzeć do rodziców i niepotrzebne były zupełnie te emocje i teraz ten czas rodzicom chcemy dać. Chcemy po prostu spowodować, żeby ten wybór, którego dokonają w tych miesiącach właśnie, w marcu, w kwietniu, jeśli chodzi o szkołę podstawową, był absolutnie jak najbardziej świadomy i żeby rodzice też mieli tą pewność, że nawet jeśli w dalszych miesiącach, przed wrześniem, zmienią swoją decyzję, to mogą to zrobić i my również na to jesteśmy przygotowani.
Więcej miejsc zajętych w zerówkach szkolnych, to więcej miejsc dla trzylatków w miejskich przedszkolach, tak? Mogę to tak rozumieć? Możemy to tak rozumieć? Jutro rusza nabór, zdaje się, do miejskich przedszkoli.
10 marca rusza nabór do miejskiej przedszkoli, tak. I on potrwa prawie do końca marca, w związku z czym rodzice mają czas, żeby oglądnąć ofertę przedszkoli, ale żeby również dokonać wglądu w ofertę szkół podstawowych, jeśli chodzi o te oddziały przedszkolne przy szkołach. I rzeczywiście jest tak, panie redaktorze, że chcielibyśmy, nie wskazując na rocznik, nie wskazując, że to są trzylatki, czterolatki, czy pięciolatki, czy dalej, stworzyć takie warunki w zielonogórskich placówkach oświatowych, aby wszystkie grupy wiekowe mogły korzystać z ofert edukacyjnych w Zielonej Górze. Dlatego też niezależnie od tego, czy dzieci mają 3 lata, 6 lat czy 4, chcielibyśmy, żeby wszyscy ci, którzy chcą chodzić do przedszkola, chcą chodzić do szkoły, mogli chodzić i rzeczywiście ta oferta odpowiadała i dzieciom, i rodzicom.
To zmieniamy temat. Państwa Wyższa Szkoła Muzyczna otrzymała 600 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji technicznej, czyli to taki wstęp właściwie, tak, do realizacji tej inwestycji, wokół której troszeczkę burzy było pod koniec ubiegłego roku, czyli dom harcerza. No i tutaj odżyje ten spór wokół tego domu harcerza, jeżeli szkoła muzyczna będzie się przenosić?
Ja myślę, że tutaj nie możemy tego rozpatrywać w kategoriach sporu, bo myślę, że jednak wszystkim mieszkańcom powinno zależeć na tym, aby obie te placówki funkcjonowały w naszym mieście, także tutaj o sporze być mowy nie może. I w związku z tym chcielibyśmy stworzyć dobre warunki dla szkoły muzycznej i dobre warunki dla domu harcerza. Dzisiaj wiemy na pewno, że Państwowa Szkoła Muzyczna otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu szkoły muzycznej. To ogromna kwota, to 630 tysięcy. To jest kwota, która ma zabezpieczyć potrzeby w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na projekt tej szkoły, która ma powstać na ulicy Dzikiej w miejscu domu harcerza. Zachowując cały ten budynek domu harcerza jako budynek dydaktyczny dla szkoły muzycznej. Dopiero wtedy, kiedy powstanie ten projekt, dopiero będziemy mieli koszty związane z realizacją tej wielkiej inwestycji. Wielkiej nie w skali kraju, ale na pewno naszego województwa i jedynej takiej w naszym województwie. I to dopiero będzie podstawą do aplikowania o kolejne środki już na realizację tej inwestycji, na ile budżet państwa, środki zewnętrzne, które też są w posiadaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udźwignie tą inwestycję, to się okaże dopiero po konkursie. Być może ten proces będzie etapowany, być może nie wszystkie elementy wchodzące w skład tej szkoły będą od razu wybudowane. Myślę, że jesteśmy na bardzo ważnym etapie, bo też było wiele osób, które nie bardzo wierzyło, że te pieniądze na projekt szkole zostaną przyznane. To bardzo trudny projekt i rzeczywiście ja tutaj gratuluję pani dyrektor Renacie Lato, gratuluję całemu zespołowi, który pracował nad tym wnioskiem, który dotarł do ministerstwa i ogromnie się cieszę, bo to naprawdę jest wielkie wydarzenie i też wielka zmiana, jeśli chodzi o całą optykę kultury i muzyki w Zielonej Górze. Możemy naprawdę szczycić się tym, że mamy tak wspaniałą szkołę, która jeszcze w tak skuteczny sposób pozyskuje środki na realizację swoich wieloletnich marzeń.
Szkoła muzyczna się na pewno bez wątpienia cieszy. Na pewno też Dom Harcerza lekko się zaczyna teraz martwić. No to rozwiejmy te wątpliwości, co z Domem Harcerza, bo oni mieliby się przenieść do willi przy Alei Niepodległości, tak?
Znaczy, był to jeden z pomysłów tu akurat po sąsiedzku, natomiast myślę, że miasto jednak dysponuje, robiąc tą inwentaryzację pod potrzeby Domu Harcerza, stwierdziliśmy, że mamy jednak kilka pomysłów na to, gdzie mógłby dalej realizować swoje zadania Dom Harcerza, który chce to podkreślić z całą mocą, jest potrzebny miastu, tak samo jak szkoła muzyczna. Myślę, że w poniedziałek prezydent zaplanuje takie spotkanie z przedstawicielami Domu Harcerza i będzie chciał również przedstawić swoje propozycje związane z nową lokalizacją tego ważnego ośrodka w naszym mieście. Oczywiście od razu wskazując i zabezpieczając środki na realizację tego planu, bo tak jak potrzeba tych środków na realizację budowy szkoły muzycznej, tak potrzebne będą środki na to, aby te pomieszczenia, ten budynek, to miejsce zagospodarować w taki sposób, aby nie pogorszyć, ja nawet powiem, że zdecydowanie polepszyć warunki tym wszystkim, którzy będą brali udział w zajęciach w Domu Harcerza. Przypomnę, że ten budynek nigdy nie był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. To zawsze było bolączką Domu Harcerza, bo i też ograniczenia dla dzieci, które nie tylko były niepełnosprawne, ale które były czasowo niepełnosprawne przez swój wypadek na przykład, no był wielką trudnością. Chcielibyśmy, żeby nowy obiekt, w którym będzie pracował Dom Harcerza, był całkowicie dostosowany do potrzeb wszystkich dzieci, żeby był nowoczesny, żeby również był nowocześnie wyposażony, bo dzisiaj tam na przykład jest piec ceramiczny, to jest potężny piec, gdzie rzeczywiście to, co wykonują, to jest coś przepięknego, natomiast on też jest stary, trzeba po prostu kupić nowoczesny, porządny piec i te wszystkie sale, w których odbywają się te cudowne artystyczne rzeczy, też wymagają takiego dużego nakładu finansowego, który spowoduje, że i czucie się w tych pomieszczeniach, i przebywanie, i korzystanie będzie wielką frajdą i wielką przyjemnością.
Na koniec jeszcze chciałbym, żebyśmy słówko o konsultacjach gminnego programu rewitalizacji pomówili. Wczoraj pierwsze spotkanie się odbyło, Dolina Gęśnika i ulica Obywatelska, te dwa podobszary. Pani uczestniczyła może w spotkaniu?
Tak, oczywiście uczestniczyłam.
I jak to spotkanie wyglądało?
Bardzo, bardzo mile jestem zaskoczona, a wręcz zadowolona, bo tak naprawdę moim zadaniem przy całym planie rewitalizacji, wczoraj mówiliśmy o Dolinie Gęśnika, za chwilę będzie spotkanie w sprawie rewitalizacji Śródmieścia i tu mam na myśli waszych bezpośrednich sąsiadów, czyli teatr, czyli Filharmonia, cały Plac Matejki, tak? Czyli to, co dotyczy ścisłego centrum, że zaczynają ludzie postrzegać rewitalizację nie tylko jako odnowienie, jako estetykę, jako poprawę wyglądu, ale również przestrzeń do wszelkiego rodzaju działań społecznych. Czyli ta przestrzeń ma sprzyjać temu, żeby ludzie się tam zwyczajnie spotykali, żeby zwyczajnie byli ze sobą, żeby zwyczajnie inicjowali różne eventy, różne przedsięwzięcia, festyny. To po to jest ta przestrzeń realizowana i rewitalizowana, żeby tam były warunki na to. A żeby były te warunki, to trzeba rzeczywiście na to spojrzeć przez pryzmat tej konieczności społecznej. I były tam środowiska różne, były osoby starsze, które mówiły, żeby o nich nie zapominać, że oni są też w tym mieście i oni w tej przestrzeni chcą funkcjonować, chcą być, chcą mieć to przystosowane do siebie, chcą mieć też taką ofertę, która sprawi, że oni będą chcieli w tej przestrzeni być. Byli też rodzice małych dzieci, którzy mówili, my mamy dzieci, my chcemy być w tej przestrzeni, ale nie po to, żeby to oglądać, ale po to, żeby dotykać, używać, po prostu używać. I myślę, że to jest takie nowe spojrzenie na rewitalizację, takie zupełnie szersze, takie pełniejsze i myślę, że o taką rewitalizację społeczną i taką architektoniczną nam wszystkim chodzi.
Violetta Harężlak, wiceprezydent Zielonej Góry, była gościem programu Prezydent na 96 FM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Marcin Krzywicki, dziękuję, do usłyszenia.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.